Niech będzie pochwalony i wywyższony Pan Jezus Chrystus. Jak się macie dzisiaj, bracia i siostry? Dobrze. Pogoda piękna, ciśnienie chyba jest na odpowiednim poziomie, więc jesteśmy w dobrym nastroju. Spotykamy się, aby wywyższyć, aby uwielbić naszego Pana. Pozdrawiamy braci i siostry, którzy nas oglądają, którzy są z nami online. Super, że jesteście, że możemy w ten sposób też jednoczyć się przed obliczem Pana. Zaczynając nasze dzisiejsze nabożeństwo, chciałbym ucieszyć się razem z Wami taką błogosławioną prawdą, że w tych dniach, kiedy boimy się, ludzie wokół nas boją się popełnić jakiś błąd. Mówię nie o ludziach niewierzących, bo to jakby nie nasza sprawa, ale ludzie wierzący, którzy boją się Boga, którzy czytają Słowo Boże, boją się, żeby nie uchybić, żeby nie wpaść w coś, co nie jest wolą Bożą. Nie daj Boże, żeby znamienia bestii niechcący nie przyjąć przez to, że się zaszczepimy. Gdy boimy się tych wszystkich różnych rzeczy, chciałem się ucieszyć z Wami tą błogosławioną prawdą, którą znajdujemy w liście Judy w 24 wersecie. A temu, ale poczekajcie, otworzę, bo chcę przeczytać z nowego przekładu. A temu, który ma moc ustrzec Was od upadku i postawić wobec swojej chwały nieskazitelnych i pełnych wielkiej radości, jedynemu Bogu, naszemu Zbawcy przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, moc oraz władza, jak przed wiekami, tak teraz i na zawsze. Amen. I ta prawda, którą mnie dzisiaj rozradowała rano, to to, że On ma moc ustrzec nas od upadku. A więc czego mielibyśmy się bać? Że nam się noga powinie, że zrobimy coś niewłaściwego i przepadniemy na wieki? Przecież On, nasz Zbawca, ma moc ustrzec nas od upadku. I jeśli Biblia mówi, że Bóg położył na nas swoją pieczęć i dał zadatek ducha do naszych serc, to kto się ośmieli naruszyć Jego pieczęć? Dlaczego mielibyśmy się martwić? Przecież my jesteśmy już zapieczętowani przez Pana naszego. On uznał już nas za swoją własność i On ma moc swojej własności strzec i ustrzec. Czyż nie? A więc z tą myślą zaczynajmy nabożeństwo. Nie musimy drżeć, jak ci, którzy nie mają nadziei, martwić się. Nie musimy się obawiać, że ktoś zawładnie nami, bo nie zawładnie, dlatego że naszym władcą, naszym Panem jest Jezus Chrystus. Niech się martwią ci, którzy nie mają pieczęci ducha. Niech się martwią ci, którzy nie znają Pana. My im głosimy Ewangelię, gdzie możemy, żeby się nawrócili i stali się własnością Pana. Ale my się w tych dniach wcale nie musimy niczego bać, ponieważ należymy do Pana. Czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. I ta pierwsza pieśń już mówi nam o tym, jak to bezpiecznie możemy się czuć przy takim Panu. Śpiewajmy.
Wszechmocny, wszechmocny,
tak nam się objawiłeś, jak dałeś nam się poznać, kim jesteś, jak nas miłujesz, jak troszczysz się o nasze zbawienie, jak chcesz zabezpieczyć nas przed złem i wprowadzić do Królestwa Twego. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że możemy dzisiaj odpocząć w tej myśli, rozradować się, że jesteśmy bezpieczni w Twoich ramionach, że Ty masz moc ustrzec nas od upadku, od jakiegokolwiek błędu, że po to dałeś Ducha swego Świętego, aby nas zapewnić, że nie musimy drżeć, bo nie polegamy na sobie, ani na ludziach, tylko na Tobie, na Twoim Słowie. Dziękujemy Ci. Wyznajemy wiarę w Ciebie, nasz Ojcze w niebie. Wyznajemy wiarę w Twoje Słowo. Wierzymy z całego serca, że Ty mówisz prawdę, że Tobie możemy zaufać na przekór wszystkiemu, całemu temu światu. Błogosławimy Ciebie dzisiaj pośród nas i serdecznie witamy i pragniemy wywyższyć Ciebie poprzez nasze modlitwy, pieśni, poprzez to całe zgromadzenie. Otwieramy się na Twoje działanie. Prosimy Cię, Duchu Święty, dotykaj nas, nawiedzaj, oświecaj, aby to zgromadzenie, to spotkanie pomagało nam zrobić krok dalej, do przodu, w poznaniu Ciebie, w rozeznaniu tego, co słuszne, w rozpoznaniu rzeczy właściwych, których się trzeba trzymać. Oświeć nas, Panie, bo chcemy trwać przy Tobie aż do końca. Dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas. Amen.
Wierność Twoja. Każdego z nas codziennie. I nie wzbogacą skarby zgromadzone niegodziwym, lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci. I chcę na tym miejscu powiedzieć, że Jezus jest sprawiedliwością. Pan ratuje nas od śmierci. Dziękujemy Mu za to i zachęcam teraz każdego, żebyśmy mogli oddać Mu chwałę za to, jaki On jest sprawiedliwy. Panie Boże, tak pragnę Ci podziękować na tym miejscu, Boże, że Twoja sprawiedliwość, ona nie jest podobna do sprawiedliwości człowieka, Panie. Zasługuję, Panie, na śmierć na tym miejscu, wyznanie to, Panie, ale wiem, że jestem spowiany Twoją krwią, Panie. Wiem, że moje życie teraz jest w Twoich rękach, Panie, i dzięki Twojej krwi, Panie, dzięki Twojej śmierci ja mogę teraz żyć i być na tym miejscu, Panie. Oddaję Ci cześć za to, że Ty jesteś wielkim Bogiem, jesteś sprawiedliwym, Ty jesteś sprawiedliwością, Ty jesteś prawem, Ty jesteś życiem, Panie. Chwała Tobie, Jezu, za wszystko, co zrobiłeś dla mnie, Panie. Za każdą chwilę mojego życia. Tylko Tobie oddaję cześć, mój Boże. I chcę wielbić Ciebie, chcę śpiewać dla Ciebie, chcę grać dla Ciebie całe moje życie. Chcę oddać w Twoje ręce, Panie. I nie chcę wątpić już, Panie. Nie chcę wątpić, co mnie czeka, Panie. Tylko chcę żyć z pewnością, że czeka na mnie życie wieczne. Chwała Tobie, Boże. Chwała Tobie, Jezu. Będziemy dalej śpiewać. Niech zstąpi Duch Twój, Panie. Niech, Panie, Twój Duch zstąpi na każdego z nas teraz.
Niech zstąpi Duch Twój i obnowi ziemię. Życie oddaje swój lecz na strapione serce. Obmyj je i uświęć mnie. Uwielbienia nie popłynie.
Yeah.
Zbawca tych, co prawości pragną całym sercem. Bóg, sprawiedliwy sędzi. Tym, który karci co dnia. Niech się tylko ktoś nie nawróci. Wówczas on bierze miecz do ostrzenia. Łuk nabina w gotowości trzyma. Ma przy sobie śmiertelną broń. Jego strzały to ogniste pociski. Oto człowiek poczyna nieprawość. Staje się brzemienny intrygą. Rodzi zdradę. Zostawia pułapkę. Drąży ją wytrwale. I nagle sam wpada w dół, nad którym wcześniej ze zmęczenia padał. Wróci intryga na głowę matacza. Gwałt, który obmyślił, spadnie na jego skąd. Lecz ja będę sławił Pana. On jest sprawiedliwy. Na cześć Jego imienia będę śpiewał pieśni.
Chciałbym dzisiaj dzielić się z wami fragmentami Bożego Słowa, które w zasadzie jeden z nich troszeczkę mną wstrząsnął, a potem kolejne jak gdyby utwierdzają mnie w pewnej wartości, w pewnej prawdzie. I dzisiaj też chciałbym nas do tego wszystkich zachęcić, abyśmy sprawdzali determinanty, jak to tytuł kazania mówi. I zaraz wyjaśnię, w czym rzecz. W drugim liście do Koryntian, w 13 rozdziale i 5 wersecie, czytamy takie słowa. W przekładzie Nowego Przymierza: poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy dostrzegacie u siebie to, że Jezus Chrystus jest w was? Jeśli nie, to może rzeczywiście nie przeszliście próby. W takim współczesnym przekładzie, tak ten werset jest oddany, poddawajcie więc samych siebie próbie. Zadajcie sobie pytanie, czy moja wiara jest autentyczna i czy Jezus Chrystus jest obecny w moim życiu? Ufam, że przejdziecie ten test. A jeszcze w Biblii Poznańskiej: wypróbujcie samych siebie, czy trwacie w wierze, i doświadczajcie siebie samych. Czy nie znacie siebie i nie wiecie, że Jezus Chrystus jest wśród was? Chyba że nie wytrzymujecie próby. Jeszcze w innym przekładzie: poddajcie się próbie, czy macie wiarę, i sami to wnikliwie ocencie. Wiecie na pewno, że Jezus Chrystus jest w was, chyba że zawiedliście w tej próbie. I może jeszcze jeden przykład. Siebie badajcie, czy trwacie w wierze. W sobie szukajcie dowodu. Czy poznajecie po sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba nie brak wam takiego dowodu. Z 5 przekładów przeczytałem ten werset z Bożego Słowa. I tutaj jest bardzo wielka zachęta, bądź nawet i w trybie rozkazującym to jest przedstawione nam, ludziom, abyśmy poddawali samych siebie próbie. Jakbyśmy, jak też to w tym przekładzie jest oddane, sami to wnikliwie ocenili. Czy w naszym życiu mamy taki czas, czytając Boże Słowo, że jesteśmy poruszeni, zachęceni, zmotywowani do tego, żeby wnikliwie oceniać samych siebie, żeby badać swoje motywy, swoje pewne uwarunkowania, które prowadzą nas do tego, że jesteśmy wierzącymi ludźmi, że mamy świadomość, kim jest Pan Jezus Chrystus, mamy świadomość, czego On dokonał, co On uczynił i kim jest dla nas, kim jest w naszym życiu. Ja chciałbym dzisiaj na to uwagę zwrócić, bo wierzę, że to bardzo ważna kwestia, żeby poddawać samych siebie próbie, czy trwamy w wierze, bo to nie jest takie oczywiste. I z pewnością wiele sygnałów do nas dociera, że ludzie, którzy kiedyś wydawałoby się są niezwykle silni w wierze, stabilni, to dzisiaj gdzieś tam pogubili się. Ja sobie często mawiałem w moim życiu i nie chcę tego zapominać. Czy ja jestem mądrzejszy od Salomona? No nie jestem. Nigdy nie byłem i nie będę. A czasami tak myślę, że zachowuję się albo żyję, myśląc, że jestem mądrzejszy. Bo on popłynął, a ja? Czy ja jestem mocniejszy w wierze od Dawida? A on też miał taki motyw. No nie jestem, tak, to prawda. A też miał taki czas, kiedy trochę mu się życie posypało, no z własnej winy. Fragment, który mnie poruszył, jest zapisany w liście do Galacjan w 5 rozdziale i w 2 wersecie. I apostoł Paweł w tym liście do wierzących ludzi w Galacji pisze takie słowa: oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. Stwierdzenie tej prawdy, stwierdzenie tego faktu, Chrystus wam nic nie pomoże, wstrząsnęło mną. To jeżeli Chrystus nie pomoże, to czy ktokolwiek może pomóc? Jak Chrystus nie pomoże, to jest największa tragedia w życiu człowieka. Większe już być nie może. Jak ci Chrystus nie może pomóc, to nie ma takiej istoty, nie ma takiej siły, nie ma takiej instytucji, która mogłaby ci pomóc. żeby cię uratować od wiecznego potępienia. Nie ma nikogo i niczego. Jeżeli Chrystus nie pomoże, to większej tragedii dla człowieka nie może być. I apostoł Paweł, pisząc te słowa, kieruje je do ludzi wierzących. Do kościoła w Galacji. Jakbyśmy ten list czytali, to widzimy, że to byli ludzie, którzy, no, usłyszawszy Ewangelię, poszli za Panem Jezusem, oddali Mu swoje życie. Mało tego, doświadczyli działania Ducha Świętego. A potem coś się wydarzyło, że zaczęli myśleć i zmierzać w tą stronę, która prowadziłaby ich do największej tragedii w życiu, że Chrystus im nic nie pomoże. Zacząłem się zastanawiać, czy człowiek ma w sobie taką skłonność i taki potencjał i taką umiejętność, żeby doprowadzić się do takiego stanu, kiedy Chrystus już nie może nic pomóc? I czy człowiek sobie zdaje z tego sprawę? Czy jest w stanie, czy jest świadomy swoich działań, swoich decyzji, kierunku, w którym zmierza, że to może być kierunek, który idzie w stronę największej tragedii w jego życiu? Że Chrystus mu nic nie pomoże. Paweł, pisząc do Galacjan, używa często sformułowania, że oni byli nierozumni, albo nawet nazywa ich głupimi. Więc nie wiem, czy do końca sobie zdawali w takiej pełnej świadomości sprawę, do czego zmierzają, o czym myślą, w którą stronę idą. Ale czytając ten werset, naprawdę byłem wstrząśnięty, że człowiek może poprzez własne decyzje doprowadzić do tego, że Chrystus mu nic nie pomoże. I miałem też skojarzenia, kiedy czytałem i zastanawiałem się nad tym wersetem, z historią zapisaną też w pierwszej księdze Samuelowej, pierwszej księdze Samuela w drugim rozdziale. Tutaj czytamy o Helim, kapłanie Helim i o jego synach. I wiemy, że ci jego synowie byli, jak Słowo Boże zresztą mówi, byli nikczemni i nie znali Pana. Ciekawe jest to, że ci nikczemni, nieznający Pana ludzie byli kapłanami i byli w świętym miejscu i stawali przed Bogiem i reprezentowali Boga. Nie znali Pana, byli nikczemni, a byli reprezentantami Boga przed ludźmi. I tutaj jak czytam o nich, to 17 werset drugiego rozdziału pierwszej księgi Samuela wyraźnie stwierdza: i bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. Postawa tych ludzi, ich działanie prowadziło do tego, że ofiary przed Bogiem i ofiara, która dla Boga ma szczególną wartość i znaczenie, została przez ludzi lekceważona. I dalej zresztą, jak Heli mówi tutaj w wersecie 25, kierując te słowa do swoich synów: jeżeli zgrzeszy człowiek przeciwko człowiekowi, sędzią jego jest Bóg. Ale jeżeli człowiek zgrzeszy przeciwko Panu, kto się za nim wstawi? Kto się za nim wstawi? Chrystus wam nic nie pomoże. Tragedia. I tutaj, podobnie w moim zrozumieniu, jak w liście do Galacjan, rzecz dotyczy lekceważenia, niewłaściwego traktowania, postrzegania ofiary. Bo Paweł pisze do Galacjan: jeśli dacie się obrzezać, i samo to działanie, i teraz próbuję przeanalizować motywy i sposób myślenia Galacjan. Dlaczego myśleli o tym, żeby dać się obrzezać? Samo myślenie o obrzezaniu, wierzę, że pochodzi również z tego, że ofiara Pana Jezusa jest niewystarczająca. że trzeba by się jeszcze obwarować z każdej strony, bo jak się okaże, ta ofiara Jezusa jest naprawdę nieskuteczna, to mam jeszcze obrzezanie. Albo mam zakon Mojżesza. Albo mam jeszcze za sobą wiele innych rzeczy. To taki sposób myślenia mało chrześcijański, a bardzo pogański. Bo w świecie pogańskim, szczególnie jak ostatnio list też Księgę Daniela czytam, w mentalności babilońskiej podobno było tak, oni mieli parę tysięcy różnych bóstw. Jak budowali świątynię, to tam były 7 poziomów dla każdego boga z tych 7. Jak się okaże, że jeden nie działa, to jeszcze jest 6. A jak się okaże, że drugi, to jeszcze jest 5. Tak się trzeba obwarować, żeby zawsze mieć poczucie bezpieczeństwa. Ale obwarowując się w ten sposób, uznaję, że Jezus i Jego ofiara jest niewystarczająca. Trzeba ją uzupełnić. Trzeba do tego coś dodać. Naprawdę głęboko mnie to poruszyło, to stwierdzenie Bożego Słowa, że Chrystus wam nic nie pomoże. Ale ono jest uwarunkowane. Ono jest zależne od czego? Jeśli dacie się obrzezać. I w tym jeśli jest swego rodzaju decyzja i możliwość podjęcia wyboru. Bo człowiek może dać się obrzezać, może szukać sobie zabezpieczenia w świecie religii i może to argumentować. Przecież no, obrzezanie pochodzi od Boga, prawda? No co w tym złego? Ale uznawanie obrzezania za czynność niezbędną do tego, żeby być zbawionym, to jest deptanie, pomniejszanie ofiary Jezusa Chrystusa i Jego krwi, którą przelał za ciebie i za mnie. I w tym słowie jeśli jest uwarunkowanie, ale też ja tutaj widzę w tym słowie jeśli właśnie tą wolność w podjęciu decyzji. Bo kiedy Słowo Boże mówi jeśli tak zrobisz, to też możesz zrobić inaczej. To twoja decyzja, to twój wybór. Ale w tych decyzjach i wyborach bardzo często są różne motywy, które prowadzą nas, które kierują naszymi decyzjami, które prowadzą do podjęcia takiej, a nie innej decyzji. To słowo jeśli w tym wersecie i ten fragment, który mnie poruszył, zmotywował mnie do tego, żeby przyjrzeć się temu, co to znaczy jeśli. W przekładzie tego Nowego Przymierza jest 1195 razy użyte słowo jeśli. W samych Ewangeliach, i to bardzo często Pan Jezus posługiwał się tym słowem, 184 razy. W Ewangelii Mateusza 55 razy, w Marku 26, w Łukaszu 51 i w Janie 53. Pan Jezus często mówił jeśli. Co to jest to jeśli? To jest spójnik warunkowy. Bo On warunkuje, bo od Niego zależy, co w konsekwencji będzie się działo. Ten spójnik warunkowy, on uwarunkawia, on daje pewne warunki do tego, co w konsekwencji może prowadzić. To uwarunkowanie to okoliczność mająca wpływ na coś, według słownika języka polskiego. Warunek to składnik mający na coś wpływ. Jeśli dadzą się obrzezać, to jest warunek. To wtedy Chrystus im nic nie pomoże. A jeśli nie dadzą się obrzezać, to co? To Chrystus im pomoże. Oczywista oczywistość, prawda? Jednym z synonimów tego uwarunkowania i tego, co jest warunkowe, też i w tym spójniku jeśli, to właśnie słowo determinat. Determinat to parametr określający, wyznaczający coś, wpływający w zasadniczy sposób. Determinata to czynnik wpływający na coś w zasadniczy sposób. To coś, co wpływa na to w zasadniczy sposób. Ja dzisiaj chciałbym właśnie, dzieląc się z wami, zachęcić do tego, żebyśmy sprawdzili te nasze parametry, które powodują, że my wpływamy, że my decydujemy, że my zmierzamy do pewnych wartości, do pewnych prawd. I chciałbym dzisiaj, około 20 mam tych fragmentów Bożego Słowa, które chciałbym z wami przeczytać i chwilę się zastanowić, które właśnie zawierają ten spójnik warunkowy, które mówią i wskazują na te uwarunkowania, które prowadzą do pewnego twierdzenia, do pewnej prawdy nadrzędnej. I te prawdy są dosyć wstrząsające i są negatywne. Dzisiaj chciałbym mówić o negatywnych. Jak Bóg pozwoli, następnym razem będę mówił o tych pozytywnych. Jak tutaj kiedyś nasz pastor mówił o wypełnieniu się złych słów i dobrych słów. Ale zaczął od dobrych, a ja zacznę od złych. Żeby nie było tak samo. Są słowa właśnie uwarunkowane, które są związane właśnie z tym spójnikiem warunkowym, które w swoim brzmieniu i twierdzeniu są negatywne. I gdybyśmy bez tego spójnika warunkowego je przeczytali, no to byłyby dla nas dramatyczne. Na przykład w Kazaniu na Górze, w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 20 wersecie, Pan Jezus mówi takie słowa, przeczytam to twierdzenie negatywne, które kończy to stwierdzenie Pana Jezusa. Nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Co wy na to, kochani? Nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Straszne. Ale cały ten werset, całe to stwierdzenie Pana Jezusa tak brzmi. 5:20 Mateusza. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Mamy twierdzenie negatywne Pana Jezusa, które jest szokujące i bardzo dla nas niekorzystne. Ale ono jest uwarunkowane. I ten spójnik warunkowy, jeśli, rozpoczyna to uwarunkowanie. Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy. Jaką oni mieli sprawiedliwość? Taką, jaką sobie wypracowali, na jaką sobie zasłużyli, zbudowaną na swoich dokonaniach, posłuszeństwie przepisom zakonu? Czy może być większa sprawiedliwość od tej, którą mieli faryzeusze? No oni byli bardzo ludźmi sprawiedliwymi. Ale dzisiaj już Andrzej o tym mówił. Możemy mieć większą sprawiedliwość, ale tylko w Jezusie Chrystusie. On jest sprawiedliwością naszą i On, jak też pisze apostoł Paweł się do Rzymian, usprawiedliwieni tedy z wiary. Pokój mamy z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. On jest naszą sprawiedliwością. Więc nie wejdziecie do Królestwa Niebios, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa, obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy. Więc tylko w Jezusie Chrystusie jest otwarta możliwość, aby wejść do Królestwa Niebios. A poza nim on powiedział, ja jestem drzwiami. Nie ma innych drzwi do tego, aby wejść do Królestwa Niebios. Kolejne stwierdzenie negatywne, uwarunkowane. I ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Żyć z taką świadomością, ale Pan Jezus to powiedział. To są Jego słowa. Tylko ja nie cytuję pełnego Jego zdania, stwierdzenia, ale tylko to twierdzenie negatywne, to zdanie nadrzędne, które jest uwarunkowane i które rozpoczyna się spójnikiem warunkowym, jeśli, to Mateusza 6:15. A jeśli nie odpuścicie ludziom i ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Jak jest w naszym życiu z odpuszczaniem, z przebaczaniem, z zostawianiem tego, co bardzo mocno nas krzywdzi, obciąża i jest wielkim ciężarem? I nawet i w tym stwierdzeniu, czy pojawiają się jakieś determinaty, coś, co uwarunkowuje, coś, co mnie jakby prowadzi. Dlaczego ja mam odpuścić? Ja kiedyś myślałem w moim życiu, że sprawiedliwością jest to, żeby jak ktoś mi tam w zęby dał, to ja powinien dwa razy mu oddać, a nie odpuścić. Jeszcze wybaczyć? Ale kiedy Pan Jezus przez swoje słowo powiedział mi o tej prawdzie, to przestałem tak myśleć. I też dalej jakby rozwinięcie tej prawdy jest też zapisane w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza. Tam myślę, że doskonale znamy, tam jest historia, pewne podobieństwo, które właśnie tą prawdę ma zilustrować, przybliżyć i sprawić, żeby ludzie to dobrze, właściwie rozumieli. To jest przypowieść o złym słudze, o królu, który miał dłużników i wezwał jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów, a ten nie miał z czego, więc ten król mu darował, ale ten współsługa, któremu darowano 10 tysięcy talentów, miał swojego współsługę i tam jest kwota 100 denarów. Pamiętamy tą historię. I Pan Jezus kończy tą historię takimi słowami: taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, co uczyni, jak wcześniej tutaj Pan Jezus mówi, i rozgniewał się Pan Jego i wydał Go katom, żeby Mu oddał cały dług. Taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Ojciec nie odpuści wam waszych przewinień, jeśli każdy z nas nie odpuści z serca bratu swemu. Uwarunkowane. To stwierdzenie jest uwarunkowane. Ale jeśli każdy z nas przebaczy swojemu bliźniemu, swojemu bratu przewinień, to co? To Ojciec jest gotowy nam wybaczyć. A ze względu na swojego Syna. Kolejne stwierdzenie, też myślę, bardzo dla nas szokujące. Wiecie, ale ja czytam to, bo wierzę, że to negatywne stwierdzenie, kiedy ja osobiście przyjmuję je do mnie, do mojego życia, do mojego sposobu funkcjonowania i rozumienia, które może w jakiś sposób mną wstrząsnąć, może sprawić, że ja przyjrzę się moim motywom, że ja przeanalizuję, w głąb siebie wejrzę i te determinaty staną mi się trochę bliższe. Dlaczego ja tak robię? Albo dlaczego ja tak nie robię? Nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Mateusza 18,3. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Dlaczego ja mam się stać jak dziecko? Przyjdzie czas pewno, za ileś lat, że nie będę musiał stawać się biedem jak dziecko. Bo to w jakimś wieku tak się chyba to wszystko się wraca do jakiegoś tam wczesnego okresu w swoim życiu. Ale Pan Jezus mówi, że trzeba stać się jak dziecko i trzeba się nawrócić. Jeśli tego nie zrobisz, to jest uwarunkowane. Nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I może warto się przyjrzeć swoim motywom, dlaczego jeszcze się nie nawróciłem i dlaczego nie staję się jak dziecko. Kolejne stwierdzenie. Nie możecie ujrzeć Królestwa Bożego. Ewangelia Jana, 3 rozdział i 3 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. To w rozmowie z Nikodemem. Znamy tą prawdę, prawda? Bardzo dobrze. Potem w 5 wersecie 3 rozdziału, nie możecie wejść do Królestwa Bożego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Uwarunkowane to jest. Dlaczego mam się temu poddać? Kolejne stwierdzenie Pana Jezusa. Nie będziecie mieli żywota w sobie. Jan 6,53. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Może warto czasami pomyśleć, dlaczego, kiedy tutaj w Kościele wspominamy śmierć Pana Jezusa, łamiemy chleb i rozdajemy, roznosimy wino, dlaczego nie podchodzę do tego w należyty sposób? Ja dzisiaj, kochani, nie chcę analizować, wnikać. Chcę tylko, żeby wybrzmiało Boże Słowo i żeby każdy z nas sam, jak Boże Słowo nas tego zachęca, wejrzał w głąb siebie, sam to wnikliwie ocenił i przyjrzał się, jak jest z jego trwaniem w wierze i jak jest z tym, że Chrystus jest w tobie. Pomrzecie w swoich grzechach. Jan 8, 24. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich, jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem. Jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Ja jestem. Jam jest. Jestem, który jestem. To mówi Pan Jezus. Albo Pan Jezus nawet, wiecie, wzywa, nie wierzcie mi. Jan 10, 37. Jeśli nie wykonuję dzieła mojego Ojca, nie wierzcie mi. Jeśli nie wykonuję dzieła mojego Ojca, a jeśli wykonuję, no to wierzcie, nie może być inaczej. Nie będziesz miał działu ze mną. To Pan Jezus powiedział do Piotra, Jana 13,8. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Jakie to jest ważne, żeby zostać umytym, obmytym przez Pana Jezusa. Nie tylko dlatego, żeby być czystym, ale żeby mieć z Nim dział. A to daleko większa wartość niż bycie czystym. Mieć z Nim dział. Uwarunkowane jest to tym, żeby On cię umył. Potem w Nowym Testamencie, w listach apostolskich również mamy takie stwierdzenia, uwarunkowane tym spójnikiem warunkowym jeśli. I to uczniowie, i Paweł, i Piotr, i Jan, i Jakub używają również tych słów, tego spójnika. Na przykład, i On się nas zaprze. Mowa o Panu Jezusie. 2 Tymoteusz 2,12. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy, i On się nas zaprze. Hebrajczyków 10,26. To się wpisuje w tą prawdę, którą Paweł pisał w liście do Galacjan, że Chrystus wam nic nie pomoże. Tam autor tego listu mówi, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy. Nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Kolejne stwierdzenie. Nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. To Bóg tak mówi. Hebrajczyków 10,38. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. To też szokujące. Nie wiem, bo nie doświadczyłem tego, ale nawet w tym wymiarze czysto ludzkim, takim społecznym, biologicznym, dowiedzieć się, że nie jesteś synem, tylko jesteś dzieckiem nieprawym, to szok. Ale w tym duchowym wymiarze to największa tragedia. A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Hebrajczyków 12,8. Potem Jakub co stwierdza? Tego pobożność jest bezużyteczna. Czy zadawałeś sobie kiedyś pytanie i zastanawiałeś się, czy twoja pobożność jest użyteczna? Czy twoja pobożność może być bezużyteczna? Dlaczego? Kiedy może być bezużyteczne to, co starasz się tak po Bożemu robić? Jakub 1,26. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje. Tego pobożność jest bezużyteczna. Jak wiele język może zdziałać w kwestii użyteczności bądź bezużyteczności pobożności, która jest wielkim zyskiem pobożność. Jakub dalej w 2 rozdziale 9 wersecie uznani przez zakon za przestępców. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. czynienie różnicy. Tam drugi rozdział mówi właśnie o tym rozróżnianiu. Tym, kto jest elegancko ubrany i sobie tam siądzie z przodu, wtedy go się posadzi z przodu. Wiecie, osądzanie po tym, co nasze oczy widzą. Kolejne stwierdzenie. Staje się nieprzyjacielem Boga. Czy jestem przyjacielem Boga, czy jestem nieprzyjacielem? Nawet i w tym mógłbym też to rozwijać. Pan Jezus powiedział, nazywa swoich uczniów nie sługami, ale przyjaciółmi. Ale także to stwierdzenie, to jest pozytywne, to dzisiaj o tym nie mówię, jest uwarunkowane czymś. Wiecie, czym jest uwarunkowane. Właśnie. Ale tutaj jest to negatywne stwierdzenie, myślę, że bardziej wstrząsające powinno być. Staje się nieprzyjacielem Boga. Jakub 4,4. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Jaka jest twoja relacja ze światem? Jaka jest moja relacja ze światem? Jaka jest przyjaźń moja ze światem? Jakie są determinanty, które powodują, że tak myślę, że to robię, na to patrzę, tego słucham, kieruję się takimi standardami, jakie w tym świecie? Może warto też w tym kontekście pomyśleć o tym i się zastanowić i wejrzeć w siebie samego. Albo też to stwierdzenie, to już apostoł Piotr. Stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Można poznać Pana, można wyzwolić się od brudu świata, a potem można wrócić. Apostoł Jan nawet tak stwierdza. Kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Kto by się pod tym podpisał? Apostoł Jan tak stwierdza i mówi w pierwszej osobie liczby mnogiej. Kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. I pisze to do wierzących ludzi. Jan 1, 1 Jana 1,6. Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jan dalej w 10 wersecie też stwierdza, kłamce z niego robimy, mówiąc o Bogu, i nie ma w nas słowa Jego. I to jest uwarunkowane czym? Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy. Winni to są inni, ale nie ja. I zawsze moja racja jest. Dalej też Jan stwierdza, nie ma w nim miłości Ojca. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. To tylko około 20 fragmentów z tych 1195, które są, w których jest zawarty ten spójnik warunkowy jeśli. I Pan Jezus bardzo wiele i często używał tego stwierdzenia, mówiąc o pewnej prawdzie nadrzędnej, która jest uwarunkowana, która jest zależna. I w tej zależności jest pewna decyzja, którą trzeba podjąć. I trzeba swoje motywy przeanalizować i zastanawiać się, dlaczego ja idę tu, a nie tu, dlaczego wybieram to, a nie tamto. W Księdze Objawienia to też tego nie powiedziałem. Dla mnie też to było bardzo ciekawe. Wiecie, pierwsze, ten spójnik warunkowy po raz pierwszy w Biblii pojawia się w pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 4 już. Bóg rozmawia z Kainem. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. W pierwszym Księdze Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju, już w 4 rozdziale pojawia się ten spójnik warunkowy i przedstawienie pewnej propozycji, wyboru. Czy Kain musiał zabić Abla? Taką podjął decyzję. To wybrał. Bóg go wcześniej ostrzegał. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. To było uwarunkowane. A ostatnie miejsce to ostatnia księga Biblii i ostatni rozdział Objawienia 22:19. A jeśli ktoś coś odejmie ze słów tego proroctwa, temu Bóg odejmie jego udziału w drzewie życia i w świętym mieście opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś odejmie. Ostatnia księga, ostatni rozdział, też jest spójnik warunkowy. Od początku, przez całą Biblię, jakże często, wiecie, to mi mówi o pewnej prawdzie, to, że my możemy podjąć decyzję, że możemy wybrać. Ale zanim wybierzemy, to przyjrzyjmy się naszym motywom, tym, co nas determinuje, co nas prowadzi do tego, żeby wybrać to albo wybrać tamto, albo nic nie wybrać. To też jest wybór. W Księdze Objawienia też i w listach do zborów również Pan Jezus mówi, ja chciałbym może też tym zakończyć w trzecim rozdziale, trzecim wersecie. Stwierdzenie jest takie Pana Jezusa, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. To list do zborów Sardes, do Kościoła. I chciałbym tym wersetem zakończyć, bo wierzę, że też jest bardzo aktualny i bardzo na czasie dzisiaj dla mnie i dla nas, bo przyjście Pana jest bardzo bliskie. I my możemy, podejmując pewne decyzje i wybory, możemy nie być zaskoczeni. Możemy doświadczyć tego, że będziemy czujni i gotowi. Nie wiemy o dniu i godzinie, ale możemy żyć w taki sposób, żeby nie być zaskoczonym. Bo On przychodzi. Dzisiaj chciałem, żeby te fragmenty Bożego Słowa przemówiły, bo Słowo Boże najlepiej przemawia i wierzę, że to będzie dla nas jakaś zachęta i motywacja, aby przyjrzeć się sobie, aby dokonać pewnej analizy naszych motywów, naszych tych uwarunkowań, które prowadzą nas do takich czy innych wyborów, żyjąc w tym świecie, oczekując na przyjście Pana Jezusa. Amen. Powstańmy, bardzo proszę. Jeżeli ktoś chciałby zawołać do Pana, coś mu powiedzieć, to zachęcam teraz, aby otworzyć usta, serce i wznieść swój głos do Pana Jezusa.
Dziękuję Ci, Panie, za słowo Twoje, które jest prawdą, które nas poucza w każdej dziedzinie życia, żebyśmy się trzymali, Panie, tego słowa, które nam dałeś, które nam objawiłeś, Panie, i trwali w tej prawdzie, Panie, nie tylko w czytaniu, słuchaniu, ale w wykonaniu Twojego słowa, Panie, ale tylko w duchu Twojej jest moc do wykonania, Panie. Dlatego proszę Cię, Panie, oczyszczaj to wszystko, co złe i napełniaj Duchem Twoim Świętym, żeby wykonywać Twoje słowo i być w posłuszeństwie Twojemu słowu, Panie. Dziękuję Ci, że okazałeś łaskę nam, że nam dałeś wiarę, że mogliśmy uwierzyć w Twoje słowo, bo wiara nie jest rzeczą wszystkiego, jest Twoja wielka miłość, którą okazałeś na krzyżu Golgoty. Panie, ja Ci dziękuję za tak wielki dar łaski Twojej, Pani. Pomóż trwać w Twoim słowie, w Twojej prawdzie. I dziękuję Ci, Panie, za tych, którzy głoszą Twoje słowo prawdziwe, Panie, nie do tego, nie dodając nic, no, mówiąc, Panie. I chroni nas, Panie, od wszystkich tych ludzkich nauk, od tej filozofii ludzkich, tych mądrości, bo to nie mają żadne znaczenie w naszym życiu, tylko Panie, prowadzą nas na drogę błędu, Panie. Chroni nas, Panie, przed wszystkim, co nie jest od Ciebie. I za wszystko Ci, Panie, dziękuję, za łaskę, za miłosierdzie, za Twoją świętą krew. Chwałę Ci oddaję, Wszechmogący, Panie. Amen.
Amen. Na samym początku dzisiejszego zgromadzenia usłyszeliśmy z Twojego słowa, że Ty możesz nas ustrzec od upadku i zachować nieskalanymi. I z weselem, z radością postawić. Temu chwała. Tak usłyszeliśmy. Potem Panie Jezu Andrzej mówił o sprawiedliwości, o tym, jak ją rozumie. Słyszeliśmy Jaśminę, która dała świadectwo tego, jak Abraham w swoim postępowaniu zachował wiarę i został nazwany sprawiedliwym. Panie Jezu, dziękuję Ci za te wszystkie słowa. Dla mnie one są tym, co dzisiaj Ty do nas mówisz. A uzupełnienie tego wszystkiego było to, czym dzieje się Gabriel, Panie Jezu. I dla mnie dzisiaj, Panie, dostałem okrągły kawałek Twojego chleba, okrągły kawałek Twojego słowa, pełen, doskonały, abyśmy nakarmić, Panie, bo wszystko mówi o tym samym, abyśmy zachowali sprawiedliwość, abyśmy chodzili w Twojej sprawiedliwości, która od Ciebie jest i którą Ty nas przeodziewasz. I w związku z tym, Panie, ja się raduję i przyjmuję Twoje słowo na dzień dzisiejszy. Dziękuję Ci za posłannictwo, które dałeś, za słowo prorocze, nie z jednych ust, ale z wielu ust. Za to Ci jestem bardzo wdzięczny, dlatego że przez to wiem, że Ty żyjesz, jesteś obecny pośród nas i wychwalam Twoje święte imię. Amen.
Drogi Panie, pragnę Tobie wyrazić wdzięczność, że są takie chwile, kiedy Boże Słowo tak mną też wstrząśnie. I Panie, tak chcę też to wyznawać, że nie chcę, aby w moim życiu było takie mechaniczne czytanie, czy takie jakieś związane z jakąś tradycją czytanie Twojego Słowa. Ale chcę, Panie, wychodzić z jakiejś strefy komfortu, Panie, i tak przyglądać się moim motywom, przyglądać się i analizować moje własne decyzje, wybory, moje życie, ale w kontekście przed Twoim Słowem, w posłuszeństwie Twojemu Słowu, w tym, żeby to Słowo prawdziwie miało dostęp do mojego życia i żeby moje życie było skoncentrowane na Twoim Słowie. Chcę się o to modlić też dla moich braci, dla moich sióstr, abyśmy doświadczali każdego dnia takiego dotykania Twojego przez Twoje Słowo. Ja wierzę, Panie, że Ty jesteś taki jak Twoje Słowo i możesz dawać nam się poznawać przez Twoje Słowo. I daj, abyśmy poznawali Ciebie każdego dnia i mieli taką otwartość na to, żeby wsłuchiwać się w Twój głos, ale być też gotowymi, żeby dokonywać korekty, żeby analizować, żeby wnikać w własne nowe, własne rozumienie i też postępowanie, żeby to prawdziwie wykonywało pracę w naszym życiu, nie tylko w sferze intelektualnej, ale w tym praktycznym wymiarze naszego codziennego życia. Chcę o to prosić dla mnie i dla moich sióstr i dla moich braci. W imieniu Pana Jezusa. Amen.
Do tych 20 przypadków dodam jeszcze jeden. Wszakże nie Pan, ale ja. Jak to święty Paweł kiedyś napisał. Będziecie coraz bardziej skołowani, coraz bardziej zdezorientowani, a w końcu staniecie się rozbitkami w wierze. Jeśli będziecie się rozczytywać w internecie, co jeden i drugi myśli, co napisał, co rozpoznał, co tam powiedział, a nie będziecie czytali codziennie Słowa Bożego z modlitwą. Wystarczy? Jasno się wyraziłem? Kończymy nasze nabożeństwo. Będziemy śpiewać ostatnią pieśń, która bardzo jest związana z tematem dzisiejszego kazania, z tematem dzisiejszego nabożeństwa. I chcę tylko Was serdecznie zachęcić do tego, żebyśmy spokojnie trwali w Panu. Im bardziej ten świat się burzy, im więcej jest wokoło zamętu, mgły, niejasności, mydła, my mamy klarowne Słowo Boże, Ducha Świętego i możemy śmiało, spokojnie patrzeć w przyszłość. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie uwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i prawo na wieki wieków. Amen.
Do zobaczenia, bracia i siostry. Niech Was Bóg błogosławi.